drugi dzień Bożego Narodzenia kieruje ponownie naszą myśl ku betlejemskiej grocie. Obchodzimy już od 2000 lat, rok w rok, pamiątkę Bożego Narodzenia. Coś, co jest wyjątkowością chrześcijaństwa. We wszystkich innych bowiem religiach, jak to nazywamy, religiach naturalnych, w islamie, w buddyzmie, czy w szintoizmie, jest wielki trud człowieka, aby sięgnąć Boga, aby sięgnąć czegoś, co nas przerasta. Stąd człowiek tworzy sobie pewien obraz Boga. Czasami jest to nawet wyrób jego rąk i robi podobizny bóstwa albo bożków. W chrześcijaństwie natomiast mamy sytuację absolutną i wyjątkową. W czym ona się wyraża? Że to nie my stworzyliśmy sobie Boga. On nie jest projekcją naszych pragnień, dążeń do transcendencji. Ale to Bóg schodzi do nas. On staje się człowiekiem. On nam się objawia. I uczy nas przez Jezusa, kim jest Bóg. A zatem mamy objawienie. I to objawienie swoją koncentrację właśnie znajduje w tym dzieciątku w grocie betlejemskiej, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Teologia nazywa to admirabile commercium, przedziwna wymiana. Czyli Bóg staje się człowiekiem dzięki Najświętszej Maryi Pannie, która przyjmuje Go swoim łonem i swoją wiarą, swoim sercem. Przyjmuje ludzką naturę, a każdemu z nas daje coś z natury boskiej. I tak od 2000 lat ten proces przemiany ludzkiego serca przebiega. Zmieniają się ustroje, cywilizacje, kultury, ale też i my dzięki łasce Bożej jakoś powoli, stopniowo dojrzewamy do tej tajemnicy, aby odkryć Boga wśród nas. Oczywiście dalej są wojny, plagi, nieszczęścia, morderstwa, ale Bóg pokazał nam, że możemy się zmienić. I odtąd chrześcijanie są może bardziej uważni, bo nie tylko w nich samych przebiega ta przemiana, ale w tym drugim człowieku próbują widzieć Boga. Dlatego chrześcijanie z takim szacunkiem podchodzą do tajemnicy życia. Już w pogańskim prawie rzymskim, czy w kodeksach Napoleona na początku XIX wieku, który wcale nie był bliski Kościołowi chrześcijańskiemu, osobę nienarodzoną, a poczętą uważano za spadkobiercę. Dzisiaj ludzkie prawo stanowione mówi, że można dziecko poczęte, a nienarodzone zabijać. My, chrześcijanie, znajdujemy się w świecie, który poganieje, ale jest to dla nas też i wyzwanie, abyśmy sami zrewidowali nasze prawdy wiary, naszą postawę. Sprawdzili, jak my potrafimy kolędować Bożej dziecinie. I dzisiaj, w ten drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wpisuje nam się właśnie nowe życie. Myślę, że nie tylko ja, ale my wszyscy jako wspólnota wiary gratulujemy Krzysztofowi i Renacie, bo przynoszą drugie życie tutaj właśnie do tej świątyni. W Bazylce bowiem na Skałce zawarli wcześniej i związek małżeński, z małżeństwa stali się rodziną. Czym zatem jest chrzest? Czym jest chrzest? Jak go rozumieć? Człowiek składa się z ciała i z duszy. Jest jednością. Jednością mówimy taką somatyczno-spirytualną. Ciało jest widzialne i śmiertelne. Natomiast dusza jest niewidzialna i wieczna. O ciało troszczy się biologia, medycyna, dietetycy. Uprawiamy sport, przestrzegamy zasad higieny. Bardzo dobrze. O duszę troszczą się nasi rodzice, kapłani, katecheci, niekiedy też psychiatrzy i psycholodzy. Dusza ma cztery władze. Ma sumienie. Każdy człowiek ma jakieś sumienie. Obojętnie pod jakim słońcem się urodził i w jakiej szerokości geograficznej żyje. I to sumienie mu mówi, to jest dobre, a to jest złe. Oczywiście może czasami mieć je źle ukształtowane. Sumienie to taki telefon komórkowy, który ma Pan Bóg i dzwoni do człowieka i mówi, nie rób tego, bo to jest złe. Sumienie nam podpowiada, jakiego mamy dokonać wyboru. Drugą władzą naszej duszy jest rozum, który ma dać nam poznanie. Szukamy prawdy, dążymy do pokoju. Rozum pomaga nam osiągnąć pewien dobrobyt materialny. Trzecia władza naszej duszy po rozumie i sumieniu to wolna wola. Nie darmo mówimy, każdy jest kowalem swojego losu. Mamy podejmować decyzje. Czwarta władza naszej duszy to miłość. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek może kochać albo nienawidzić. I dusza posługuje się tymi czterema władzami. Sumieniem, rozumem, wolną wolą i miłością. Ciało się starzeje, umiera, niszczą ją różne choroby. A dusza żyje wiecznie. I w zmartwychwstaniu czeka na nową formę ciała. Ale oprócz tego życia właśnie cielesnego i duchowego, które jest właściwe każdemu człowiekowi, jest jeszcze inne życie, które ma absolutnie inną jakość. I to jest właśnie życie Boże. I oto życie Boże idzie tutaj, stawka cały czas gra na ziemi. I właśnie dzisiaj Maksymilian Krzysztof będzie włączony w to życie Boże. I to jest chrzest. Chrzest to jest taka pieczęć, którą ten sakrament wyciśnie na jego duszy i ciele. Ta pieczęć jest nieusuwalna. To jest paszport do Królestwa Niebieskiego. To jest możliwość właśnie na to życie Boże, nie tylko cielesne, duchowe, ale na życie Boże. Oczywiście z tym paszportem można wejść do Królestwa Niebieskiego, można nie wejść, można nie skorzystać z tego. Ale to już zależy właśnie od rodziców, od chrzestnych. Chrzest jest bramą wszystkich innych sakramentów. Nie można przyjąć bierzmowania czy sakramentu małżeństwa, jak się nie ma chrztu, tego pierwszego podstawowego sakramentu. Sam Jezus przyjmuje chrzest w nurtach rzeki Jordanu z rąk Jana Chrzciciela. I Jezus uczy, jeśli ktoś chce być zbawiony, niech przyjmie chrzest. A kto nie uwierzy we mnie, nie zostanie i nie zostanie ochrzczony, będzie potępiony. Chrzest jest zatem fundamentem, to pieczęć, to jest ten potencjał do rozwoju innego życia, właśnie życia Bożego. Co to oznacza to życie Boże już tu na ziemi? Ano stajemy się usynowieni, stajemy się rodziną Bożą, jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. On ma tylko Jego tego jednorodzonego Syna. Bóg jedyną rzecz najpiękniejszą miał, to właśnie tego jednorodzonego Syna, którego nam daje w tajemnicy żłóbka betlejemskiego, a my jesteśmy adoptowanymi dziećmi Bożymi, synami i córkami. I właśnie przez chrzest stajemy się rodziną Boga. Bez chrztu nie ma wejścia w życie Boże. Jest 5 skutków chrztu. Pierwszy skutek to jest właśnie uwolnienie od grzechu pierwszych rodziców. To, co zaciągamy z naszą ludzką naturą, to, co zrobili Adam i Ewa, nasi praojcowie, kiedy pokazali ten bunt sprzeciw Bogu, ten grzech pierworodny. I dziecko, które przyjmuje chrzest, jest uwolnione z grzechu pierworodnego. Drugi skutek otrzymuje właśnie tą adopcję Boga, synostwo Boże. Trzeci skutek jest wszczepione w Jezusa Chrystusa, bo to Jezus Chrystus tą mocą zbawczą, tajemnicą śmierci i zmartwychwstania wyjednał nam zbawienie, wyjednał nam tą łączność z Bogiem. Dzieje apostolskie 4:12 mówią, nie ma poza Jezusem Chrystusem zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Czwarty skutek to właśnie w Kościół. Wszczepienie w Kościół. Stajemy się jedną wspólnotą wiary i razem podążamy do zbawienia. Piąty skutek, udział właśnie w posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Zapytajmy się jeszcze, dlaczego chrzcić dzieci? Bo dzisiaj też słyszymy, że tą decyzję zostawić, jak człowiek dojrzeje. Ale nie można być takim niedobrym dla młodego człowieka, który ma 14-16 lat, on dojrzewa, ma burzę hormonów. On ma zdać maturę, ma podjąć inne decyzje, jest zakochany. Gdzie on będzie myślał o Bogu czy o sakramencie chrztu? On nie ma doświadczenia życiowego. Nie zostawia się takich decyzji ludziom, którzy dojrzewają, którzy są w nadmiernych emocjach. Następnie dziecko chrzcimy również dlatego, że jest śmiertelność niemowląt. Wszędzie, nawet w krajach Unii Europejskiej. Mniejsza, większa, ale po co ryzykować, że dziecko nie będzie miało tej adopcji Bożej. I trzeci, najważniejszy argument, dlaczego chrzcić dziecko, to jest po prostu to, co mam najlepszego, chcę przekazać osobie, którą najbardziej kocham. Rodzice kochają swoje dziecko, to przynoszą je już u zarania jego życia biologicznego i duchowego do świątyni, żeby właśnie otrzymało chrzest. Siostry i bracia, dlatego dziękujemy dzisiaj, każdy z nas tutaj, za swoje ciało, za swoją duszę i za dar chrztu, tę pieczęć wybrania, to wejście w życie Boże, w tą inną jakość życia, którą powolutku nabywamy. A jak nabywamy życie Boże tu na ziemi? Właśnie poprzez sakramenty, Eucharystię, poprzez modlitwę, poprzez nasze dobre czyny, poprzez studium Pisma Świętego. Uwielbiajmy dzisiaj Bożą Dziecinę w tajemnicy żłóbka betlejemskiego i radujmy się, że jesteśmy nawet wybrani jako dzieci Boże.